Na początku wezwijmy Ducha Świętego, aby On opromienił nas światłem Bożej łaski, zrozumienia, prawd wiary i także darzył swoimi siedmiorakimi darami, abyśmy owoce naszej wiary wydawali w życiu codziennym. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Ześlij Ducha Twego, Panie, i odnów oblicze ziemi.
Zawsze już gości w duszy mej i niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie
nad podstawowymi prawdami wiary chrześcijańskiej. Katechizm Kościoła katolickiego prowadzi nas poprzez te najważniejsze tematy. Dzisiaj kolejny temat, dlaczego Słowo stało się ciałem. Artykuł 3 działu Wyznanie Wiary Chrześcijańskiej. Jezus Chrystus począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Numery katechizmu od 456 do 460. Posłuchajmy najpierw tekstu Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dlaczego Słowo stało się ciałem? Odpowiadając na to pytanie, wyznajemy w credo nicejsko-konstantynopolitańskim, że dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić, pojednując z Bogiem. Bóg sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. On się objawił po to, aby zgładzić grzechy. Jak pisze święty Grzegorz z Nyssy, nasza chora natura wymagała uzdrowienia. Upadła potrzebowała podniesienia, martwa wskrzeszenia. Utraciliśmy posiadane dobra, trzeba było je nam przywrócić. Byliśmy zamknięci w ciemnościach, trzeba było przynieść nam światło. Będąc w niewoli, oczekiwaliśmy Zbawiciela, jako więźniowie potrzebowaliśmy pomocy, jako niewolnicy Wyzwoliciela. Czy te powody były bez znaczenia? Czy nie zasługiwały one na wzruszenie Boga, na to, by zniżył się aż do poziomu naszej ludzkiej natury i nawiedził ją, skoro ludzkość znajdowała się w tak opłakanym i nieszczęśliwym stanie? Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą. Jak pisze święty Jan, w tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słowo Boże stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, mówi Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Na górze przemienienia Ojciec daje polecenie: Jego słuchajcie. Jest On rzeczywiście wzorem błogosławieństwa i normą nowego prawa. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Miłość ta zakłada rzeczywistą ofiarę z siebie w pójściu za Nim. Słowo stało się ciałem, aby uczynić nas uczestnikami boskiej natury. Taka jest racja, dla której Słowo Boże stało się człowiekiem. Syn Boży, Synem Człowieczym. Aby człowiek, jednocząc się ze Słowem Bożym i przyjmując w ten sposób Słowo Boże, stał się Synem Bożym. Istotnie Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy stali się bogami. Unigenitus Dei Filius, Sue Divinitas volens nos esse participes. Natura nostram assumpsit ut homines Deos faceret factus homo. Czyli jednorodzony Syn Boży, chcąc uczynić nas uczestnikami swego bóstwa, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, uczynić ludzi bogami. Drodzy radiosłuchacze, w taki bardzo schematyczny, przystępny sposób katechizm wyjaśnia nam te powody, dla których Słowo stało się ciałem, Syn Boży stał się człowiekiem. I możemy tutaj pogrupować te powody w takie następująco. Po pierwsze, aby zbawić nas, pojednując z Bogiem. Następnie, abyśmy poznali w ten sposób Bożą miłość, aby być dla nas wzorem świętości i aby uczynić nas uczestnikami boskiej natury. Aby nas zbawić, pojednując z Bogiem. My rzeczywiście w poprzednich katechezach objaśnialiśmy bardzo szczegółowo tę kwestię grzechu pierworodnego, później kwestię stanu ludzkości po grzechu pierworodnym. I tak jak to bardzo dobrze uchwycił święty Grzegorz z Nyssy w swojej Oratio Catechetica, rzeczywiście ten stan ludzkości był bardzo opłakany. To zamknięcie w ciemności grzechu, życie bez nadziei na zjednoczenie z Bogiem, ponieważ o własnych siłach człowiek nie mógł tego dokonać w sposób pełny, całkowity. Dlatego Pan Bóg syła swojego Syna. Bóg staje się człowiekiem. Jest na świecie, pojawia się Jezus Chrystus, Boży Syn, druga osoba Trójcy Świętej. Pan Bóg w momencie Chrztu Świętego potwierdza tę Jego mesjańską misję, ten powód, dla którego przyszedł na ziemię. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Jezus Chrystus niejednokrotnie to również ujawnia swoim uczniom, iż będzie cierpiał, iż zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Stąd też w Jezusie Chrystusie spełniają się te wszystkie przepowiedzi mesjańskie, w których Pan Bóg mocą ducha swojego poprzez proroków jednak podtrzymuje ten płomień nadziei w ludziach, że ten los się odmieni, ta sytuacja będzie zmieniona, że te ciemności grzechu, niewola, to zostanie wszystko rozproszone, bo będzie ten, który zbawi swój lud od jego grzechów. I rzeczywiście tak się dzieje w momencie przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Poprzez ofiarę na krzyżu, pokonanie śmierci, grzechu, poprzez zmartwychwstanie, Jezus Chrystus dokonuje dzieła zbawienia całej ludzkości. I w ten sposób poznajemy także wielką Bożą miłość. Bo możemy się pytać, jak to jest możliwe, iż Bóg, który z miłości stworzył człowieka, ale człowiek tę miłość przekreślił w grzechu poprzez grzech pierworodny. Zatem są to jakieś decyzje bardzo poważne, wydawałoby się nieodwracalne. A jednak Pan Bóg tę nieodwracalną decyzję przekracza, wyciągając, podnosząc człowieka, czyli dając samemu swoje życie. Zauważmy, że w naszym życiu codziennym również stajemy przed czasami, przed takimi decyzjami zupełnie nieodwracalnymi. Przypowieść o synu marnotrawnym. Ojcze, daj mi część swojego majątku, która na mnie przypada, i ja odchodzę. A jak wiemy, majątek bierze się w spadku dopiero po osobie zmarłej, a zatem ktoś, kto by tak powiedział swojemu ojcu, to znaczyłoby, że uznaje go już za martwego, za kogoś, kto w ogóle się dla mnie już jakoś nie liczy. I ten marnotrawny syn, symbol także i całej ludzkości, jednak spotyka się z ogromną miłością swojego ojca, który czeka na jego powrót, który go przyjmuje, który go podnosi. W życiu czynimy wiele decyzji nieodwracalnych, ale mogą ich skutki mogą być przezwyciężone dzięki miłości także tych innych ludzi, którym czasami naszymi radykalnymi decyzjami wyrządziliśmy ogromną krzywdę. Popatrzmy, że tak się dzieje, czy to w przypadku jakiejś zdrady, czy w przypadku jakiegoś problemu, nałogu w rodzinach. Tylko dzięki wielkiej miłości, która sprawia, że mimo tego, że ten drugi człowiek taki jest czasem podły, że jest taki bezwzględny, że tak potrafił jakoś splugawić swoje życie, ta miłość sprawia, że jednak tej osobie pokrzywdzonej zależy na tym drugim. I dzięki tej miłości możliwe jest przezwyciężenie skutków takich decyzji, takich zachowań, aby tego człowieka podnieść, aby coś, co da się jeszcze naprawić, to naprawić, a coś, co już niestety nie da się, czegoś nie da się naprawić, bo chociażby upłynął wielki czas, jakaś rodzina zmagała się z nałogiem alkoholowym przez 10 lat, 15. W końcu przyszło zwycięstwo, ale tych straconych lat już nikt nie wróci. Już tego dobra, które można było osiągnąć, czynić przez te lata, po prostu się nie uczyni. Ale tutaj z tej miłości można, w tej wielkiej miłości, można także i to przebaczyć i spróbować razem teraz wyjść w tę nową perspektywę jeszcze, która przed nami. To oczywiście takie porównania, które spotykuję, takie sytuacje, które spotykamy w życiu codziennym. Zauważmy, że jak chodzi o relacje między ludźmi a Bogiem, ta radykalna decyzja grzechu pierworodnego, faktycznie ona zupełnie zniszczyła wiele dobrych rzeczy, zaprzepaściła te dobre perspektywy, jakie miał człowiek żyjąc w raju, żyjąc w przyjaźni i miłości z Bogiem. I pewnych spraw, pewnych skutków tej decyzji trudno te skutki przezwyciężyć. Jesteśmy nadal ludźmi słabymi, którzy mają także i takie tendencje, aby czasami załamywać się, popadać w rozpacz, grzeszyć, odwracać się od Boga. Tym niemniej, w jaki sposób te główne skutki tejże decyzji zostały przezwyciężone, zostaliśmy uwolnieni, czy ponownie ta droga do Boga, do jedności z Bogiem została otwarta, a nasza słabość przezwyciężana jest także przez tą ogromną Bożą miłość, której Bóg udziela nam przebaczenia, jeżeli do Niego powracamy, jeżeli Mu wyznajemy nasze grzechy, jeżeli także, bo to wyznanie grzechów to jest ten moment, kiedy człowiek zatrzymuje się i próbuje zdać sobie sprawę z tego, co zrobił, i z miłości ku Bogu, będąc także w jakiś sposób dotknięty tą Bożą miłością, próbuje jednak jeszcze raz Bogu na tę wielką miłość odpowiedzieć tak, jak potrafi. Słowo stało się ciałem, by stać się dla nas wzorem świętości. A zatem jest to tak, że w tych słowach weźcie swoje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A zatem Pan Jezus nie tyle daje nam jakieś nowe przepisy, prawda, był jakieś tam kodeksy, był kodeks Hammurabiego, był jakiś inny zbiór praw starożytności. Mojżesz na górze Synaj otrzymał prawo przymierza, prawo 10 przykazań. Tutaj już nie tyle chodzi o jakieś kolejne nowe przepisy prawa, chociaż dekalog, 10 przykazań to coś zasadniczo odmiennego od tego zbioru różnych kodeksów prawodawstw starożytności. To zupełnie coś niespotykanego. Ale Pan Jezus idzie jeszcze dalej. Mówi nie tyle przestrzegajcie takich przepisów czy innych, ale mówi ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A zatem chodzi tutaj o to codzienne zjednoczenie z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, aby kroczyć na co dzień drogą świętości. I to jest sposób przezwyciężania tej ludzkiej skłonności do grzechu. Być w jedności z Bogiem na co dzień, w każdej chwili swojego życia. Kroczyć tą drogą, jaką jest sam Jezus Chrystus. Jak pouczył nas o tym Bóg Ojciec w momencie Chrztu Świętego, namaszczając Duchem Świętym swojego Syna Jezusa Chrystusa, Jego słuchajcie. Słuchać Jezusa na co dzień, słuchać Jego słów. Słuchać to znaczy nie tyle słyszeć, jak słyszymy jakieś tam dźwięki dochodzą do nas, otwieramy okno, słyszymy piękny śpiew ptaków czy szum ulicy. Ktoś coś do nas mówi jednym uchem, przysłowiowo to wchodzi, drugim wychodzi. W tym poleceniu Jego słuchajcie, to znaczy bądźcie Mu także posłuszni, bądźcie wyczuleni na każde Jego słowo i wprowadzajcie je w czyn. Jak powie to Matka Najświętsza, nauczcie w Kanie Galilejskiej, czyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Popatrzmy, że potrzeba tutaj także i wysiłku naszego od strony ludzkiej, także i naszej czasami ofiary, czasami rezygnacji z naszych ludzkich planów, zapatrywań, jak byśmy sobie chcieli ułożyć życie. Wydaje się, że to my sami będziemy twórcami własnego szczęścia. To my sami będziemy twórcami własnej doskonałości. Tymczasem to Jezus jest wzorem i drogą świętości, wzorem i drogą świętości, czyli szczęścia, czyli doskonałości. Małżonkowie, pobierając się, mają wspaniałe plany, muszą jeszcze dla realizacji tych planów obliczyli, ile muszą jeszcze odłożyć na jakieś tam konto, żeby kupić dom, to i tamto urządzić, a tu nagle okazuje się, że za kilka miesięcy przyjdzie na świat dziecko. Ile trzeba tutaj, szczególnie we współczesnym świecie, który tak od Boga się odwraca, ile tutaj trzeba też wielkoduszności, ofiary, odwagi, żeby odsunąć nagle na bok te nasze kalkulacje, obliczenia i zupełnie przeorientować swoje życie, bo przecież życie jest to życie, nowe życie jest darem Boga. To jest także to słowo wezwanie Boże. Zauważmy zatem, że skoro ta codzienna jedność z Bogiem, to także potrzeba słuchania, słyszenia i bycia posłusznym Jego słowom jest tak, jak to jest ważne. I z przeciwnej strony popatrzmy, jaka jest też walka, ilu jest teraz takich ludzi w różnych krajach, także w niektórych rządach niektórych krajów, którzy chcą, no wydaje się czasem i za wszelką cenę, uniemożliwić, aby to Boże Słowo było publicznie słyszane, aby ludzie mieszkający w danym państwie mieli przynajmniej możliwość słyszenia słów Boga. No skoro jest to ważne, dla najbardziej istotne dla życia człowieka, aby poznawać Bożą wolę, aby poznawać Boga samego, jednoczyć się z Nim na co dzień, to jest ważne dla przeżycia swojego życia w sposób pełny, sensowny, dający nadzieję, aby dojść do tego celu, który jest już po tej drugiej stronie naszego ziemskiego istnienia. A tu mamy z drugiej strony walkę z tym, aby właśnie uniemożliwić, aby zakłócić ten kontakt z Bogiem. Zauważmy, że tego typu plany, pomysły, decyzje różnych polityków jednak trzeba oprócz tego kontekstu społecznego, ale trzeba też na to patrzeć i te działania oceniać w kontekście tej walki duchowej, walki duchów, zmagania dobra ze złem, bo no jeżeli spojrzymy też w przeszłość, były też takie systemy, które w sposób bardzo otwarty i zasadniczy, buńczuczny nawet próbowały wyrzucić Boga z życia zarówno publicznego, jak i prywatnego. To system komunistyczny, chociażby Rosja, Albania, Kuba do dzisiaj jeszcze tam, czy Chiny, czy Korea Północna. Popatrzmy, że tam w sposób bardzo otwarty, programowy, systemowy walczy się z Bogiem. Nie można nadawać było imion, które jakiekolwiek aluzje by czyniły do Boga. Nie można było obchodzić świąt. Zakazane było w ogóle posiadanie jakichkolwiek medalików, obrazków, emblematów religijnych. Bo także tutaj chodziło między innymi właśnie o to, powrócić ludzi do stanu, oczywiście jest to zupełnie absurdalne, bo jest to niemożliwe, ale tak jakby powrócić ludzi do tego stanu przed przyjściem Jezusa Chrystusa na ziemię. Czyli znów zapędzić ich w niewolę ciemności, grzechu, beznadziejności. Tymczasem obecnie w niektórych państwach, w większości państw te systemy upadły, natomiast możemy zaobserwować jakieś przeobrażenie, już w sposób trochę inny, ale podobne są cele, które próbują to wprowadzać. Podobne są cele, chociaż inne metody, którymi się próbuje te cele wprowadzać. No i jeszcze na zakończenie powiedzmy słów kilka na temat tego, że słowo stało się ciałem, aby uczynić nas uczestnikami boskiej natury. Rzeczywiście, co to znaczy być uczestnikiem boskiej natury? Co to znaczy boska natura? Pan Bóg jest wszechwiedzący, jest wszechmogący, jest wieczny, nieśmiertelny, jest święty, jest najwyższym dobrem. A zatem, jak mówi Pismo Święte, ja rzekłem, bogami jesteście, wszyscy jesteście synami Wszechmogącego. Aby Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy również mogli stać się w Nim synami Bożymi. To znaczy, będąc przywróceni Bożej miłości przez ofiarę Chrystusa na krzyżu, to znaczy, będąc z Nim na co dzień zjednoczeni, postępując na drodze ku świętości, doskonałości, szczęściu, będąc wyzwolonymi i na co dzień wyzwalanymi od grzechu i słabości, osiągamy życie wieczne, czyli jednoczymy się z Bogiem, uczestniczymy w tym wszystkim, kim jest Pan Bóg. I to jest ta dobra perspektywa. Tu jeszcze raz powrócę do poprzedniej myśli. Te wszystkie siły, które chcą, uzurpują sobie to bycie Bogiem, dążą w ten sposób do jakiejś nieśmiertelności. No przecież to zawsze zastanawia, po co taki, prawda, jeden czy drugi tyran, czy to ze strony Niemiec faszystowskich, czy komunistycznej Rosji, czy jeszcze można by wyliczać inne tutaj takie najczarniejsze postaci w historii nowoczesnej. No po cóż tego typu plany, podboje, eliminacja całych narodów, skoro przecież ten człowiek musiał sobie zdawać sprawę, że za kilka lat przyjdzie jego czas, umrze. Zatem to życie jest bardzo ograniczone. Ono trwa tylko kilkadziesiąt, no w innych przypadkach troszeczkę ponad 100 lat. Po cóż zatem czynić tak wiele zła, krzywdy? Po co gromadzić w swoich rękach tak ogromną władzę czy bogactwo, skoro po prostu człowiek i tak będzie musiał zostawić i zupełnie będzie z tego ogołocony. No i cóż dalej? Sens jest tylko w tym, w takim postępowaniu wtedy, kiedy mogę czynić coś dla ludzi, kiedy nie gromadzę jakiegoś bogactwa tylko po to, żeby je gromadzić. Nie kupuję, nie wiem, jak czasami widzimy w tych różnych obrazkach z życia, prawda, w cudzysłowie wyższych sfer. Nie kupuję 5 samochodów po to, żeby chodzić koło nich codziennie w garażu i się nimi zachwycać, ale no może czasem ktoś kupi 5 samochodów, ale nawet więcej, ale po to, żeby służyć ludziom, żeby gdzieś tam tych ludzi przewozić, dowozić do pracy, z pracy, do szkoły i tak dalej. I to bycie dla drugiego człowieka, ta otwartość, to działanie także i swoją wiedzą, bogactwem, władzą na rzecz drugich ludzi, na rzecz społeczeństwa, na rzecz człowieka, to dopiero przysparza człowiekowi nieśmiertelności, bo po pierwsze, no owszem, zapisuje się ktoś w pamięci pokoleń jako człowiek dobry i może tak w cudzysłowie przetrwać ten jego sposób działania, bo zapewne wielu weźmie z niego przykład, bo pamiętamy ciągle, że był ktoś tak dobry. Pamiętamy o tym, że było wielu świętych. Pamiętamy o tym, że święty Maksymilian Maria Kolbe oddał swoje życie w piekle niemieckiego obozu koncentracyjnego za drugiego człowieka. pamiętamy o tym, że Matka Teresa z Kalkuty, święta, zbierała z ulic tych, którzy przez społeczeństwo zostali wyrzuceni na śmietnik i okazywała im miłość, pomagała im w sposób godny, ludzki odchodzić z tego świata. Pamiętamy o tym, że Jan Paweł II, sługa Boży, uczynił tak ogromnie wiele dobra poprzez swoje nawiedzenie prawie że całego świata, pochylenie się nad człowiekiem, szczególnie tym cierpiącym, sam zresztą niósł krzyż cierpienia. I ta pamięć żyje, ona wyzwala w nas, w innych ludziach wyzwala tak wiele dobra, tak wiele dobrych inicjatyw. Ale to jest jeszcze może tak drugorzędna sprawa, bo ta nieśmiertelność jest przez tychże ludzi wspomnianych chociażby przeze mnie jako przykłady uzyskana w ten sposób, że oni są zjednoczeni już z Bogiem na wieczność. To są ci, którzy przyszli przed Boże oblicze, których życie, to codzienne zjednoczenie z Chrystusem, kroczenie po tej drodze, zaprowadziło ich do źródła życia, jakim jest Bóg. A zatem tutaj to spełnienie, wieczna radość, szczęście, to ten powrót do sytuacji sprzed grzechu pierworodnego, kiedy wszyscy byli w sposób doskonały, harmonijny, dający pełnię szczęścia, radości, zjednoczeni z Bogiem. Dlaczego Słowo stało się ciałem? Dlaczego Syn Boży stał się Jezusem Chrystusem? Właśnie dlatego rozważajmy także na co dzień te powody, dla których Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, przyszła na ziemię, stając się, dlaczego Słowo stało się ciałem. Rozważamy także to codziennie w modlitwie Anioł Pański i wyciągajmy także z tego wnioski na nasze życie. Niech Maryja, Matka Najświętsza, również swoją podpowiedzią, swoją obecnością, troską o nas dopomaga nam, abyśmy czynili wszystko, cokolwiek jej Syn nam powie.